Szacuje się, że pierwszy człowiek rozumny pojawił się na Ziemi około 200 tysięcy lat temu. Naukowcy swoje szacunki określają na podstawie najstarszych odnalezionych szczątków Homo sapiens, a także na podstawie najstarszych narzędzi, które mogli wytworzyć tylko przedstawiciele naszego gatunku. Początków ludzkości należy szukać jednak daleko głębiej. Najstarszym odnalezionym gatunkiem praczłowieka jest Ardipithecus. Jak donoszą najnowsze badania, Ardipiteki zamieszkiwały Afrykę już około 6 milionów lat temu. Za następny etap ewolucji uznaje się gatunek o nazwie Australopithecus, którego najstarsze szczątki mają około 4 milionów lat. Dziś, w dobie informatyki, łatwodostępnej wiedzy i eksploracji kosmosu, ciężko jest nam sobie wyobrazić, że pierwszym etapem rozwoju technologii, od którego zaczynali praludzie, były w charakterystyczny sposób wyłupane kamienie. Najstarszym znaleziskiem świadczącym o powolnym rozwoju technologii są wykonane ponad 3 miliony lat temu kamienie z Lomekwi. Jest to jednak jedyne takie odkrycie i niewykluczone, że narzędzia te były wykorzystywane tylko w pojedynczych przypadkach. Ewolucyjny skok rozwojowy mózgu u praludzi rozpoczął się wraz z pojawieniem się na Ziemi gatunku Homo habilis. Prawie o połowę większy mózg wymagał od praludzi bogatszej w kalorie diety. W ten oto sposób Homo habilis, czyli człowiek zręczny, za pomocą regularnie już wykonywanych narzędzi zaczął polować i zjadać coraz więcej bogatego w kalorie mięsa. Ponad milion lat od pierwszych kroków Homo habilis na Ziemi pojawił się nowy gatunek praczłowieka – Homo erectus, czyli człowiek wyprostowany. Po raz kolejny dużo większy mózg okazał się inwestycją kosztowną w energię. Właśnie dlatego zaczęto polować na większą zwierzynę. Z czasem nauczono się również posługiwać ogniem. Po raz pierwszy przedstawiciele gatunku Homo zaczęli też przejawiać zainteresowanie kulturą i organizacją społeczną. Ostatnim etapem ewolucyjnym jesteśmy my, Homo sapiens. Około 12 tysięcy lat temu nasi przodkowie opanowali trudną sztukę rolnictwa, a podział obowiązków i współpraca przy osiadłym trybie życia zaprocentowały. Życie stawało się dużo łatwiejsze. Z czasem powstawały też pierwsze organizmy państwowe. Te dały ludzkości pewnego rodzaju stabilizację, dzięki czemu rozkwitło rzemiosło i handel. Pojawiła się też coraz większa rywalizacja pomiędzy poszczególnymi organizmami politycznymi. Doszło więc do bitew i wojen na skalę dużo większą niż plemienne starcia. Okres prahistorii kończy się wraz z pojawieniem się cywilizacji posługujących się pismem. Nie ma sztywnej daty, od której możemy szacować początek epoki starożytnej. Naukowcy twierdzą jednak, że pismo mogło być wynalezione nawet 4000 lat przed narodzeniem Chrystusa. Pismo stało się najważniejszym nośnikiem informacji. To przecież dzięki niemu możemy dziś określić przebieg historii, nie tylko tej starożytnej. Pismo i wykopaliska archeologiczne są też dziedzictwem powstania, świetności, kryzysów i upadków wielu kultur, na gruzach których powstała nasza współczesna cywilizacja Zachodu. Epoka starożytności to tysiące lat rozwoju nauki. To w tym okresie swoje badania prowadzili Tales z Miletu, Pitagoras czy Archimedes. To właśnie w epoce starożytnej swoje zalążki ma matematyka, fizyka, historia, filozofia i wiele innych nauk. W tamtym okresie stworzono też główne założenia ustroju politycznego, w którym dziś żyjemy – demokracji. Rozwój nauki, kultury, rzemiosła i handlu spowodował, że powstające organizmy państwowe były coraz trwalsze i potężniejsze. Rywalizacja między państwami również się rozwijała. W ślad za nią tajniki sztuki prowadzenia wojen. Jedną z pierwszych bitew, której przebieg możemy w pewien sposób odtworzyć, jest bitwa pod Kadesz z XIII wieku przed naszą erą. Wówczas to starły się wojska egipskie dowodzone przez słynnego po dziś dzień faraona Ramzesa II z Hetytami, króla Muwatalisa II. Bitwa, w gruncie rzeczy nierozstrzygnięta, przez obie strony okrzyknięta została ogromnym zwycięstwem. Propaganda i polityka historyczna, jak widać, też mają bardzo długie korzenie. Aby zrozumieć teraźniejszość i być przygotowanym na każdą ewentualność, warto jest zajrzeć do epoki starożytnej, ponieważ to właśnie wtedy powstały podwaliny pod kanon współczesnej sztuki wojennej. Tak więc dziś porozmawiamy o wielkich bitwach, wielkich wojnach i wielkich wodzach. Przed mikrofonem Radosław Lech, a ze mną w studiu szeregowy Jakub Lech, żołnierz 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, a konkretnie nowo formowanego 172. Batalionu Lekkiej Piechoty w Opolu. Cześć Jakub.
Cześć wszystkim, czołem.
Jakub też jest moim bratem, więc mam nadzieję, że nie zdziwi was podobna barwa naszych głosów. Ale też jest historykiem, więc jego obecność w naszym programie nie jest przypadkowa. Tak więc rozpoczniemy od bitew, wielkich bitew, w starożytności.
Tak, zacznijmy od bitew starożytnych. Ja nie ukrywam, że starożytność to jest trochę mój konik, więc w tym temacie czuję się najlepiej. Natomiast w starożytności było bardzo dużo takich bitew i przypadków, w których strategia i taktyka głównodowodzącego, mimo tego, że wojska, którymi dowodził, były mniejsze od przeciwnika, sprawiały, że bitwy kończyły się nierzadko piorunującym zwycięstwem tego pierwszego.
Wydaje się, że w starożytności różnica w uzbrojeniu walczących stron nie miała aż tak dużego znaczenia jak współcześnie. To znaczy, nadal jakość wykonanych mieczy, zbroi, łuków itd. mogła dawać pewną przewagę, natomiast na pewno nie tak dużą jak współczesne czołgi, systemy prowadzenia ognia itd.
Dokładnie. No wiadomo, że tu zadziała prawo skali. W starożytności nie mieliśmy do czynienia z artylerią, nie mieliśmy do czynienia z wojskami pancernymi czy z wojskami zmechanizowanymi, ale mimo wszystko zbroja, uzbrojenie miało znaczenie. Zwłaszcza jeżeli bitwa była toczona pomiędzy cywilizacjami, które były w różnym etapie rozwoju. Natomiast na pewno dużo większe znaczenie miało morale i wyszkolenie, personalne wyszkolenie każdego żołnierza z osobna, ale też konkretnej formacji. No każdy z nas na pewno kojarzy doskonale formację legionów rzymskich, która właśnie swoim wyszkoleniem i dyscypliną potrafiła niejednokrotnie przeciwstawić się dużo bardziej licznym wrogom.
Tak, mamy słynne rzymskie legiony, ale też greckich albo macedońskich hoplitów. Zresztą do starć falangi i legionów też dochodziło w historii, ale myślę, że temu można byłoby poświęcić całkiem długi, obszerny i oddzielny odcinek. W każdym razie w starożytności mamy do czynienia z wieloma dowódcami, którzy w sztuce prowadzenia wojen byli w pewien sposób przełomowi. Takim dowódcą z całą pewnością był Aleksander Macedoński, zwany też Wielki.
Cały problem starożytności polega na tym, że im bardziej sięgamy w głąb tej historii, tym te źródła są w ilości mniejszej i jakości dużo gorszej, jeżeli chodzi o badanie takiej historii. Natomiast o Aleksandrze wiemy bardzo dużo, na pewno nie tyle, ile byśmy chcieli, bo historyk zawsze ma głód i świadomość tego, że dużo rzeczy, które byłyby bardzo ważne dla historyka i dla historii, mogły już na zawsze w mrokach tej historii zostać zapomniane i zakopane. Natomiast jeżeli chodzi o Aleksandra, no to tu zdecydowanie jego charyzma, młody wiek, pewność siebie przy podejmowaniu decyzji sprawiła, że skończył tam, gdzie skończył. Na początek warto nadmienić to, jak jego ojciec Filip Macedoński w bitwie pod Cheroneą tak naprawdę podporządkował sobie greckie polis. Dzięki czemu później Aleksander Wielki, gdy szedł na wschód do walki z Persją Achemenidów, nie posiadał tylko wojska macedońskiego, ale również sprzymierzeńców w postaci Greków.
A Aleksander Macedoński był autorytetem m.in. Gajusza Juliusza Cezara. Według Plutarcha i Swetoniusza Cezar miał powiedzieć:
czyż nie wydaje się wam, że mam powód do płaczu, jeżeli Aleksander, będąc w moim wieku, panował już nad tylu ludami, a ja nie dokonałem jeszcze ani jednego sławnego czynu?
Jeżeli chodzi o bitwy, no to tutaj nie mogło tego Aleksandra zabraknąć. Mamy trzy bitwy, bitwę pod Granikiem, bitwę pod Gaugamelą i bitwę pod Issos, gdzie przeważające siły perskie, niejednokrotnie dwu, trzykrotnie większe niż macedońskie, ścierały się właśnie z Aleksandrem Macedońskim.
Z racji tego, że bitwy Aleksandra Macedońskiego z Dariuszem III rozstrzygały się w dosyć podobny sposób, no i za pomocą podobnej taktyki, weźmiemy na tapet tylko jedną z nich. Ona już w jakiś sposób powie nam o taktyce króla Macedonii, a więc bitwa pod Issos.
Tak, bitwa pod Issos to jest właściwie ta środkowa bitwa z trzech takich głównych bitew stoczonych z Dariuszem III. Natomiast masz rację, bitwy miały bardzo podobny charakter, bardzo podobna była dysproporcja sił między Aleksandrem Wielkim a Dariuszem. W każdej bitwie Persowie mieli zdecydowaną przewagę, dwu-trzykrotną tutaj. Badacze się spierają do tej pory, jakie były te dysproporcje. Bez wątpienia Dariusz tą przewagę posiadał znaczną. Duże znaczenie miała właśnie w tym przypadku charyzma Aleksandra Wielkiego i dyscyplina, którą wprowadził w swoim wojsku. Hoplici działali jak jedna maszyna i byli zdecydowanie lepiej wyszkoleni niż piechota perska. Również konnica, jazda macedońska, która często atakowała z flanki, nierzadko tą bitwę ratowała. Natomiast można bardzo dobrze przeciwstawić postawę Dariusza, króla perskiego, i Aleksandra Macedońskiego. Aleksander Macedoński starał się brać udział czynny w bitwie, nierzadko wśród swoich żołnierzy. Dariusz bardzo często, gdy widział zachwianie jednych z linii, bądź ucieczkę części swoich oddziałów, sam z takiej bitwy uciekał. To generalnie bardzo wpływało na morale Persów i bardzo często przedwcześnie kończyło taką bitwę. Właśnie tak było podczas bitwy pod Issos, gdzie ucieczka Dariusza spowodowała także paniczną ucieczkę reszty wojsk perskich.
Datę bitwy pod Issos bardzo łatwo można zapamiętać, ponieważ miała ona miejsce w 333 roku przed naszą erą. Siły macedońskie, ustawione w falangę, miały skupić na sobie główne natarcie perskie. Sztuka ta się oczywiście udała, Dariusz za wszelką cenę chciał przełamać szyki przeciwnika i nieco się odsłonił. Aleksander tylko czekał na ten moment i ruszył na czele macedońskiej jazdy na oddział przyboczny perskiego wodza. Oddział ten szybko został rozbity, a Dariusz musiał ratować się ucieczką. Bez wodza armia perska również się rozsypała i tutaj warto byłoby wspomnieć o strukturach armii Aleksandra. Tworzyli oczywiście Macedończycy, no i Grecy. Oczywiście między Macedończykami i ich sojusznikami z Grecji, z przeróżnych polis greckich, występowały delikatne różnice, powiedzmy kulturowe. Jednak po stronie Persji Achemenidów te różnice były, delikatnie rzecz ujmując, dużo większe. W skład perskiej armii wchodziły przecież ludy z całego, ogromnego imperium. Od Morza Śródziemnego aż po rzekę Indus. Te rozbieżności miały katastrofalny wpływ na morale i przede wszystkim zgranie, czy samą motywację do walki Persów.
Masz rację, z tego względu, że Grecy i Macedończycy to był właściwie ten sam świat, ta sama cywilizacja. Natomiast z racji tego, że Imperium Perskie było tak duże, siłą rzeczy ta armia była wieloetniczna i dużo trudniej było jej się identyfikować z władcą i z państwem. Grecy, jak doskonale wiemy, mieli bardzo takie głębokie poczucie, można powiedzieć, dzisiejszego patriotyzmu i bycia Grekiem, nie tylko mieszkańcem konkretnego polis, ale generalnie także Grekiem. Więc pod tym względem tak, zgadzam się z tobą w 100%.
Według Plutarcha Aleksander Wielki miał powiedzieć:
czy ciągle jeszcze nie wiesz, że celem naszych zwycięstw i pożytkiem z nich płynącym jest położenie kresu niegodziwości i słabości tych, których sobie podporządkowujemy?